Trójjedyny Boże, chwalimy Cię całą naszą istotą. Chwalimy Cię za to, co czyniłeś nawet dzisiaj w nas. Otwieramy na Ciebie swoją istotę. O, doświadczamy Ciebie. O, by Ciebie wywyższać, by zaświadczać o Tobie. By Cię chwalimy Cię o głębokim dziękczynieniem. Chwała Panu. Drugie poselstwo, wychwalanie i zwycięstwo oraz przezwyciężanie Kościoła znajdującego się w procesie reformowania. Później to wyjaśnimy. Ale jeśli chodzi o wychwalanie i zwycięstwo, będziemy przechodzili uważnie przez pierwszą część tego poselstwa, tego planu i otwieramy naszą istotę, ponieważ zostaniemy oświeceni, wzmocnieni i zachęceni. Wychwalanie i zwycięstwo. Te wersety z drugiej księgi Kronik są bardzo, to jest bardzo pomocna porcja. Oni byli w stanie walki z innym krajem i zdali sobie sprawę, że aby wygrać tę walkę, muszą wychwalać. I krok po kroku zrozumiemy to bardziej i zastosujemy. Więc tutaj patrząc i zagłębiając się w szczegóły w tej części planu, musimy zobaczyć, że wychwalanie to sposób na przezwyciężanie duchowych ataków. To jest bardzo kluczowy punkt. Gdy jesteśmy atakowani poprzez duchowe sprawy, nie poprzez boskie, ale poprzez szatański wpływ, nawet bezpośrednio przez demony, gdy jest przepuszczany na nas jakiś atak z ich strony, musimy nauczyć się, jak odpowiadać na to. Nie polega to, abyśmy walczyli z nimi bezpośrednio, ale abyśmy mieli to zrozumienie, tą świadomość, że Chrystus już zwyciężył, że On już wygrał tę bitwę, a my jesteśmy tu po to, by stosować Jego zwycięstwo. Musimy zobaczyć, że wychwalanie jest drogą, aby zwyciężać. To pomoże nam w wielu sytuacjach. Jest to napisane, że musimy. Wszyscy mamy tę samą potrzebę. Musimy zobaczyć, że wychwalanie to sposób na przezwyciężenie w każdej sytuacji. Nie polega to na tym, że my coś wiemy, że jesteśmy silni w naszym ja. Ale to sprawia, że wróg zostaje zawstydzony, gdy my w jego obliczu chwalimy Pana. Jezus pokonał Cię na krzyżu. Jesteś w jeziorze ognia. A my wychwalamy Pana za Jego wszechzawieranie. Teraz spójrzcie na punkt B i podpunkty poniżej. Swoich najsilniejszych ataków szatan nie kieruje na modlitwy, tylko na wychwalanie. Dlaczego tak się dzieje? Modlitwa to coś bardzo ważnego. Ale najsilniejsze ataki szatana są skierowane nie na nasze modlitwy,
Ale to, czego on się boi bardziej, to wychwalanie, to, że my wychwalamy. A te ataki są kierowane na wychwalanie. I dlatego Pan chce nas ćwiczyć i wzrosnąć w nas, abyśmy chwalili bez względu na to, jaka jest nasza sytuacja albo co się dzieje w naszym życiu. Nie czekamy na radosny czas, gdy otrzymamy coś przyjemnego, co czyni nas szczęśliwymi. Po prostu zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy w duchowej walce. I z jednej strony Chrystus jest zwycięzcą, ale my musimy zastosować Jego zwycięstwo w ten właśnie sposób. Podpunkt 1. Ostatecznym celem szatana jest powstrzymanie wszelkiego wychwalania Boga. Tu musimy to zrozumieć, to jest bardzo istotne. Wielu z nas może w ten sam sposób to opisać niemal każdego poranka, gdy się budzimy. Nasza dusza jest w 60% już obudzona i wtedy w bardzo podstępny sposób przychodzą nas demony. I zdaje się, że te myśli, które o nich przychodzą, że są naszymi myślami, ale one nie są naszymi myślami. Dlatego też jak tylko się już obudzimy i wiemy, że jest nowy dzień, nie czekajcie na jakiekolwiek uczucie, jak tylko możesz. Po prostu powiedz: Panie, zastosuj moc swojej krwi. Chcę Ci dziękować i chcę Cię wychwalać za Twoje zwycięstwo. A wróg będzie atakował, ale ja przeciwstawię się tym atakom poprzez zastosowanie Twojego zwycięstwa w ten sposób, że będę Ciebie wychwalać. Chcemy go zawstydzić, wroga. Więc powtórzę podpunkt 1. Ostatecznym celem szatana jest powstrzymanie wszelkiego wychwalania Boga. I on próbował w bardzo potężny sposób atakować brata Nii, ale zdał sobie sprawę, że walka nadal się toczy. Ale moją odpowiedzią na te ataki jest to, by chwalić Pana. To musi być częścią naszej istoty i stopniowo zostanie się częścią naszej istoty. Podpunkt 2. Modlitwa to wojna. I jest potrzebna. Musimy spędzać czas na modlitwie, jeśli chodzi o, by walczyć, by toczyć wojnę. Ale gdy uczymy się w ten sposób, zdajemy sobie sprawę, wciąż na nowo, wewnętrznie Pan będzie wskazywał, że teraz jest czas, by się odwrócić od modlitwy do wychwalania mnie. I wychwalanie wskazuje, że Twoja modlitwa została wysłuchana i została zastosowana w zwycięstwie Chrystusa. I zwycięstwo Chrystusa w jasny sposób rozprawia się z Jego wrogami. Gdy wychwalamy, za każdym razem, gdy wychwalamy, szatan ucieka. Dlaczego? Po prostu niech ucieka teraz. O, chwała Panu. Chwalmy Pana. Chwała Panu. Panie, chwalimy Cię za Twoje zwycięstwo na tronie. Zniszczyłeś wroga. Chwalimy Cię całą naszą istotą. O, szatanie, idź do jeziora ognistego. On ucieka. On uciekł. On się boi, gdy my wychwalamy Pana. Szatan
najbardziej nienawidzi naszego wychwalania. On nienawidzi tego. To wskazówka, jak istotne jest wychwalanie. O, ty tego nienawidzisz, ale my to kochamy. O, my uzyskamy i Bóg uzyska to, co Bóg chce, a ty nie. Wykorzysta całą swoją siłę, by je powstrzymać, by powstrzymać nasze wychwalanie. I gdy znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, lub gdy przechodzimy przez coś, musimy zdać sobie sprawę, że doświadczamy cierpienia. Ale nawet gdy to ma miejsce, na innym poziomie w naszej istocie zdajemy sobie sprawę, że wróg chce jakby wtrącić się w to. W to, jak w nasze wychwalanie. I nauczymy się. Nie bądźcie zniechęceni sobą samym. Uczymy się krok po kroku. Gdy szatan, gdy on nienawidzi naszego wychwalania, my będziemy tym bardziej wychwalali. Podpunkt C. Musimy się nauczyć, że duchowe zwycięstwo nie zależy od prowadzenia wojny, lecz od wychwalania. Zauważcie, musimy się nauczyć. I gdy odnoszę się do tego, że musimy się nauczyć, to nie zadzieje się w jednym momencie. W naszej osobistej relacji z Panem i w życiu Kościoła uczymy się tego. Więc musimy się tego nauczyć. Że duchowe zwycięstwo, że to, jak pokonujemy wroga, nie polega na tym, że coś mówimy szatanowi, ale że po prostu chwalimy Pana, a szatan ucieka, nie jest w stanie tego znieść. Podpunkt E. Ofiara chwały jest bardzo skuteczna przed Bogiem. Co to oznacza, że jest ona skuteczna przed Bogiem? Wiemy z 8 rozdziału Rzymian. Mamy tam werset, który mówi, że musimy być tymi, którzy muszą mieć wiarę w Boga. I istotne jest to, abyśmy zrozumieli, że nie jest tutaj mowa o Ojcu, ani o Panie, ale o Bogu. I gdy Bóg on czyni coś, dlatego ten werset 28-9 mówi, że mamy mieć wiarę w Boga. Więc z naszej strony nie jest prostą rzeczą, by wychwalać. To ofiara w konkretnej sytuacji. Ale jest ona skuteczna przed Bogiem. I Bóg, gdy Bóg zdaje sobie sprawę, że ci wierzący mają tego rodzaju wiarę, więc on zadziała, zafunkcjonuje jako Bóg w każdej istocie, swojej istoty i nic nie może się oprzeć temu, jak on zadziała, zafunkcjonuje. Punkt F. Święty, który wychwala Boga, wznosi się ponad wszystko. O,
wznosi się ponad to wszystko, poza to wszystko. Nieustannie zwycięża dzięki swemu wychwalaniu. Skupmy się na tym przez chwilę. Zwyciężamy nieustannie dzięki naszemu wychwalaniu. W ten sposób zwyciężamy w konkretnych sytuacjach. Najpierw musimy zrozumieć i po trochu doświadczać też, że zwyciężamy w ten sposób właśnie, poprzez wychwalanie, dzięki wychwalaniu. Gdy wróg atakuje, może jest czas, gdy stosujemy zwycięstwo Chrystusa, ale będą też chwile, gdy ten zamieszkujący w nas Chrystus wskaże nam, po prostu rozpraw się z wrogiem, ignorując go i wychwalając trójjedynego Boga. On zwycięża nieustannie dzięki swemu wychwalaniu. Nauczymy się dzień po dniu. Jesteśmy poddani atakom, zdajemy sobie z tego sprawę, ale naszą bronią na to jest to, by wychwalać. I jest to zasada, a także fakt. W tej kolejnej części planu przyjrzymy się wersetom z psalmów, jak są one istotne. Te następujące wersety objawiają kluczowe aspekty wychwalania w psalmach. Są tutaj kluczowe aspekty wychwalania, nie jedynie wychwalanie w taki pusty sposób. W tym wychwalaniu jest pewna esencja. Która zachowuje nas, byśmy chwalili Go w taki sposób i za to, i za tamto. Podpunkt 1. Boże mój, Jahwe, będę Cię wysławiał na wieki. Na wieki. Gdy znajdziemy się już w tym kolejnym okresie czasu, w Królestwie Tysiącletnim i potem, gdy będziemy w nowej ziemi, na nowym niebie, nie będziemy musieli już się modlić, ale gdy te kwestie w nas przesycą, zdamy sobie sprawę, że będziemy na wieki wychwalać, na wieki. Ponieważ, jak jest to przedstawione w objawieniu, przepraszam, nie słychać nic. Też nie słyszysz? I będzie niekończąca się chwała i wychwalanie. Będziemy chwalić trójjedynego wszechzawierającego Boga. Nie ma w Nim ograniczeń, jeśli chodzi o wychwalanie Go. Więc bardzo cieszę się tym wersetem. Boże mój, Jahwe, możemy powiedzieć, kocham mojego Boga. Będę Cię wysławiał na wieki. O, jesteśmy ćwiczeni w tym, by wychwalać Cię na wieki. Podpunkt drugi. Każdego dnia będę Cię błogosławić.
i chwalić Twoje imię na wieki wieków.
Każdego dnia zatem, nie co jakiś czas, ale każdego dnia będę Cię błogosławić. Podpunkt 3. Będę błogosławił Jahwę w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Będę błogosławił Jahwę, nie jedynie chwalił, ale błogosławił za to, kim On jest i co uczynił. I za to, co ma miejsce, to, co On czyni właśnie teraz. O, chcemy błogosławić trójjednego Boga w tym właśnie momencie. Chwała Jego. Niech zawsze będzie na ustach moich. Jak to? Gdy coś wychodzi z naszego ducha, czyni sobie dom w naszym sercu i co jest w naszym sercu, jest tym, co wychodzi przez nasze usta i jest na naszych ustach. I wszyscy wiemy, co z naszych ust wychodzi. I zdajemy sobie sprawę, że to, co czasami wychodzi przez nasze usta, musimy to oczyścić. Dogłębnie i natychmiastowo. Ponieważ w innym poselstwie będzie powiedziane, że to przemawianie, te słowa będą zapisane, ale gdy rozprawimy się na koniec dnia zapytamy, Panie, czy jest coś, co ja dzisiaj powiedziałem, czego nie jestem świadom, oczyść mnie, chcę każdego dnia zakończyć w pokoju i chwalić Cię wciąż na nowo, moimi ustami. Będę chwalił Jahwę, póki żyję. Będę śpiewał psalmy memu Bogu, póki będę istniał. Wierzę, że wielu z nas ma taką obserwację, że ktoś, duchowo mówiąc, ma taką przyjemną relacje z Panem. I zdajemy sobie sprawę, że ten drugi święty znajduje się na końcu swojej podróży. Czasami jest na łożu jakby śmierci. I gdy członkowie rodziny zbierają się wokół tego świętego, tej osoby i gdy jego życie dobiega końca, oni modlą się i śpiewają. O, co za sposób, by zawstydzić wroga, ponieważ on zakończył swój kurs, swój bieg w zwycięstwie i teraz będzie w raju Bożym i zostanie zbudzony jak inni święci i będzie współkrólem w nadchodzącym królestwie. Już wiele nie może powiedzieć, ale po jego istocie możemy powiedzieć, że on chwali Pana. Skoro lepsze jest Twoje miłosierdzie niż życie, moje wargi będą Ciebie chwaliły. To słowo miłosierdzie jest wielokrotnie użyte w Starym Testamencie. Ale zastanówmy się nad tymi słowami. O, Twoje miłosierdzie. gdy to staje się w doświadczeniu dla nas czymś prawdziwym, że Bóg nas nie tylko kocha i nie tylko jest względem nas miły, ale ja doświadczałem Jego miłosierdzie. Wielu z nas, gdy popełniliśmy jakiś błąd lub coś jeszcze bardziej poważniejszego, możemy się obawiać, bać tego, co Bóg powie i co zrobi. Z naszej strony musimy się nawrócić, to oczywiste. Ale Jego odpowiedzią jest, nie jest surowy sąd, ale jest miłosierdzie. I wierzę, że wielu z nas ma to doświadczenie. I to było może nie niespodzianką, ale było czymś niesamowitym. Po prostu muszę powrócić do Pana. Bez względu, co On powie i zrobi, muszę powrócić. I gdy zwracamy się do Niego z naszym wyznając, Jego odpowiedzią jest miłosierdzie. Nie odpowiada w taki sposób, iż nigdy nie waż się tak zrobić, bo następnym razem to pożałujesz. Teraz jestem dla Ciebie miły. Nie. To jest miłosierdzie, Jego miłosierdzie. I gdy doświadczamy Jego miłosierdzia, bez jakiegoś wysiłku nasze wargi chwalą Go. Nie tylko dziękują, po prostu chwalą. Nie tylko dziękuję Ci, chwalę Cię. Nie wiem, co więcej powiedzieć. Nie chcę jedynie powiedzieć dziękuję. Mimo, iż to jest pomocne, ale bardziej tak bez wysiłku odpowiedzią w nas będzie po prostu Cię chwalę. Chwalę Cię. Wychwalam Cię. Nie zatrzymam się, nie powstrzymam się od chwalenia Ciebie. Upamiętnię imię Twoje przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Upamiętnię Twoje imię przez wszystkie pokolenia. Dzisiaj i jutro niektórzy z młodszych świętych, którzy są na tej konferencji, mam nadzieję, że zdają sobie sprawę, że nie jesteście zbyt młodzi, by chwalić, wychwalać Pana. Nie jesteście zbyt młodzi, by doświadczać Chrystusa w osobisty sposób. Masz dział i porcję Chrystusa, której nikt inny nie ma na tej ziemi. Masz 13 lat, ale jesteś dzieckiem Bożym. I to będzie i wspaniałym aspektem w Twoim wzroście ludzkim i duchowym, gdy zdasz sobie sprawę, że możesz i będziesz chwalił Pana z pokolenia na pokolenie. Przez wszystkie pokolenia, dlatego ludy wysławiać Cię będą po wieki wieczne. Tobie należy się chwała, Boże, na Syjonie. 8. Będę Cię wysławiał, Panie, mój Boże, z całego serca i będę chwalił Twoje imię na wieki. Przeczytajmy jeszcze raz. Będę Cię wysławiał, Panie mój Boże, z całego serca i będę chwalił Twoje imię na wieki. Siostry, przeczytajcie to. Będę Cię wysławiał, Panie mój Boże, z całego serca i będę chwalił Twoje imię. Będę Będę wysławiał Panie, mój Boże, z całego serca i będę chwalił Twoje imię na wieki. Będziemy Go wychwalać, wysławiać z całego naszego serca. Będziemy chwalili Go i otaczali chwałą na wieki. 9. Będę Cię chwalił pośród zgromadzenia. Podpunkt H. Możemy powiedzieć Panu, chwalę Twoje imię. Ty przewyższasz wszystko. Jesteś silniejszy od wszystkiego. Twoja czuła życzliwość trwa na wieki. Taka jest nasza odpowiedź na ten aspekt Boga, naszego Pana, i że chwalimy Jego imię. W tym momencie ludzie na całym świecie używają imienia Pana w negatywny sposób, wypowiadając straszne rzeczy. Ale jesteśmy tutaj, my jesteśmy tutaj, by wychwalać Jego imię, wysławiać je. Zdajemy sobie sprawę, że On jest, że On przewyższa wszystko, że jest silniejszy od wszystkiego. I następnie przechodzimy do tego szczytu, że Jego czuła życzliwość trwa na wieki. Czuła życzliwość. Przechodzimy teraz do kwestii przezwyciężania. Przezwyciężania. Przezwyciężać Kościół znajdujący się w procesie reformowania. Ujrzymy ponownie, że nie powtarzamy, co stało się 500 lat temu, co jest w denominacjach, ale przejdziemy do esencji tego, do sedna, i ujrzymy tę rzeczywistość z duchowego punktu widzenia, i to musi zostać rozwinięte, abyśmy widzieli każdy aspekt zamieszkującego Chrystusa. Podpunkt A. Ten, kto zwycięży, będzie tak ubrany w białe szaty i w żadnym razie nie wymarzą jego imienia z księgi życia. I wyznam jego imię przed moim Ojcem i przed jego aniołami. To jest zniosła myśl tutaj. Skupmy się na tym. Ten, kto zwycięża, będzie tak ubrany w białe szaty i w żadnym razie nie wymarzą jego imienia z księgi życia. Innymi słowy, przez pewien okres czasu, w okresie nadchodzącego tysiąca lat, imię wielu wierzących nie będzie wymienione przed Panem, ponieważ oni nie będą współkrólami, nie będą częścią oblubienicy. Też w innej sytuacji nie wiemy kiedy, przez tysiąc lat, gdzie będą ćwiczeni, gdy będą wzrastać w życiu ku dojrzałości. Dlatego też żadne imię nie zostanie wymazane spośród tych, którzy żyli życiem zwycięskim. I wyznam jego imię przed moim Ojcem. Tak jakby on będzie nas przedstawiał. Ojcze drogi, to jest jeden z Twoich synów, który był jedno ze mną. Doświadczał mnie, cieszył się mną. Był wierny do końca.
I teraz jest tutaj z Tobą, Ojcze. Wśród wielu, wśród nas wielu, jako spół królów. On wyzna i nasze imię przed Ojcem i przed Jego aniołami. Nie wiem, dlaczego jest tutaj to użyte, że przed aniołami, ale już mówiłem o tym wcześniej kilkakrotnie. Każdy z nas ma swojego anioła. Nie wiem, czy będę mógł z nimi kiedykolwiek rozmawiać, ale powiem, wiem, że jestem twardym facetem, ale Ty jesteś wspaniałym aniołem. Dziękuję Ci i oddaję chwałę Bogu za to, za Ciebie. Może powiem, dzięki Ojcze, że dałeś mi takiego anioła. Ale on może powiedzieć, nie jesteś pierwszy i ostatni. Tak samo jak z Piotrem, gdy był w więzieniu. Pamiętacie? Inny wiodący brat został zabity, a on był uwięziony i miał zostać zabity też. Ale wtedy przyszedł anioł do tego pomieszczenia. Ten anioł go podniósł, otworzył drzwi i następne drzwi, by wyjść na zewnątrz, i to ten zniknął. I na początku Piotr się zastanawiał, czy to był sen? Po prostu podoba mi się to, co zrobił później i gdzie poszedł. I poszedł do domu dojrzałej siostry, ponieważ ona prowadziła w modlitwie, wiodła w modlitwie. I ta modlitwa sprowadziła tego anioła do jego do więzienia. I niebawem po tym ta osoba, która wrzuciła Piotra do więzienia, chciała, by go zabito, on mówił do grona ludzi i miał pewne problemy z tymi ludźmi. Oni chcieli mieć z nim jakiś pokój i oni go wychwalali. I gdy on mówił, inny anioł przyszedł i zabił go. Uśmiercił. Gdy mamy tutaj Ojca i też aniołów. Aniołowie są bardzo aktywni. Już wcześniej już Wam też podawałem pewne przykłady. I dlatego się cieszę, że mam anioła. Już by mnie chyba tutaj niedawno nie było, gdybym nie miał. Ale źródłem jest Ojciec. Jeśli zapoznamy się z kontekstem rozdziałów drugim i trzecim Księgi Objawienia, zobaczymy, że każdym razem, gdy w tych siedmiu listach Pan składa obietnicę, ściśle mówiąc, odnosi się ona do nadchodzącego królestwa. Więc teraz skupimy się na królestwie. Pamiętacie w Ewangelii Mateusza? Pod koniec szóstego rozdziału Pan mówi, abyśmy nie byli jak świecy ludzi, którzy tak bardzo się troszczą o to, by mieć te rzeczy materialne, by istnieć tutaj, ale Pan zaczyna tutaj od chwalenia Boga. Bo on
już troszczy się o was na swój sposób. I następnie w tej modlitwie Pan mówi, szukajcie, znaczy tam Pan mówi, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tu muszę się na chwilę zatrzymać. I proszę was, bardzo taki delikatny sposób, czy szukasz najpierw Królestwa Bożego? Gdy Pan przyszedł, On sprowadził Królestwo na ziemię. I w jednym fragmencie w Ewangelii Łukasza, gdy został zapytany religijnych ludzi na temat Królestwa i Pan wskazał, że Królestwo jest pośród was. Ponieważ On był Królestwem, w taki właśnie szczególny sposób. I po prostu dziękuję Panu, że ten werset, gdy byłem jeszcze bardzo młodą osobą, miałem mniej niż 20 lat, wiele nie wiedziałem, ale zdałem sobie sprawę, że pierwszą rzeczą nie jest to, by zarabiać pieniądze, by mieć pracę, by zatroszczyć się o te wszystkie sprawy, ale by szukać najpierw Królestwa Boga. I w najgłębszych częściach mojej istoty tutaj szukam najpierw Królestwa Boga. I drodzy święci, w życiu Kościoła Ewangelia Królestwa, to sam Chrystus, gdy On głosił Ewangelię Królestwa, to może wzmocnić nasze głoszenie Ewangelii. Nie oznacza to, że zawsze używamy tych samych słów, ale zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy tu, by zawstydzić wroga. Że ten, który był jakby członkiem szatana, teraz staje się członkiem Królestwa. I gdy oni są teraz chrzczeni, są chrzczeni w trójjedynego Boga i gdy wychodzą z wody, są teraz w Królestwie Boga. Podpunkt 1. To podstawowa zasada, która rządzi zrozumieniem wszystkich obietnic zawartych w tych 7 listach. Na końcu każdego z listów Księdze Objawienia jest tam szczególne słowo dotyczące zwyciężania. W wersecie 3-4 Pan obiecał, że ci, którzy są żywi i nie skalali swoich szat, będą chodzili z Nim w bieli. Pan obiecał. Gdy Pan obiecuje, możecie być pewni, że to się stanie. Kiedy i jak, nie wiemy. Ale gdy Pan składa obietnicę, to będzie czymś w naszej istocie. Możemy przez coś przechodzić, ale zdajemy sobie sprawę, że Bóg zrealizuje, wypełni swoją obietnicę. Są żywi i nie skalali swoich szat. Innymi słowy, nauczyliśmy się w codziennym życiu. Mamy w nas Chrystusa i mamy Chrystusa, który nas przykrywa i wyraża się przez nas, przez naszą istotę. I będziemy chodzić z Nim w bieli. To wydarzy się w dzień ślubu Chrystusa, który będzie trwał 1000 lat. Podpunkt 3 to było. Chciałbym tu się zatrzymać na chwilę. Kilka minut. Ślub Chrystusa. Dzień ślubu Chrystusa. Czyż nie chcecie tam być? By być częścią oblubienicy. Pozwólcie, że coś wam powiem. Może usłyszycie to po raz pierwszy. Dla nie innych to może być przypomnieniem. Gdy Pan Jezus przyjdzie w ukryty sposób, nie w sposób publiczny, na koniec 70 tygodnia, ale gdy przyjdzie po swoją oblubienicę, każdy, kto będzie częścią oblubienicy, musi mieć wszystkie aspekty tej oblubienicy w wszelki sposób. Nigdy nie byłem na ślubie, gdzie brat miałby poślubić 12-latkę. To jest niedorzeczne. Osoba, którą masz poślubić, ma tobie dorównywać na wszelki sposób. My nie chcemy tutaj popaść w kłopoty, ale gdy byłem sam, ponieważ moja pierwsza żona umarła i innym powiedziałem, przestańcie już mi sugerować, niech Bóg będzie Bogiem. Przestańcie już mi do sugerować. On wie, gdzie pójść. Ponieważ tu musi być ktoś, dopasowany do tego, do kogoś takiego jak ja. Bóg jest wspaniałym Bogiem. No po prostu wołam do was. Ustalcie to przed Panem. Panie, chcę podążać tylko za Twoją doskonałą wolą dla mnie. Nie Twoją przyzwalającą wolą. Dlatego też w dzień ślubu Chrystusa jednym z aspektów, który żona musi posiadać, jest doświadczenie duchowej walki. To jest część jego żony, która mówi, ja poślubiam ciebie, porywam ciebie i za kilka lat zejdziemy w ukryty sposób na ziemię i będziemy walczyć w walce pod Armagedonem. Bitwie pod Armagedonem. Jeden z aspektów mojej żony musi być taki, że ona musi być doświadczona w duchowej walce. Ale nie starajcie się przyjąć tego w taki osobisty sposób, ale gdy Pan udziela się tobie i gdy wzrastasz w życiu, gdy dojdziesz do tego etapu, gdy zdasz sobie sprawę, że nie walczymy o zwycięstwo, ale że stosujemy już zwycięstwo Chrystusa. I każdy, kto jest częścią oblubienicy, ma te właśnie aspekty w swoim doświadczeniu, które się budują w ciele Chrystusa, jest zbudowany w ciele Chrystusa, doświadczony w duchowej walce. I wtedy nastąpi dzień ślubu. I głęboko zdajemy sobie sprawę, że zbliżamy się. I gdy czytamy, dwie rzeczy muszą się zadziać tutaj fizycznie na ziemi. czasami niektórzy z nas modlimy się, Panie, Panie, uczyń to, co musisz zrobić, by oczyścić górę świątynną w Jerozolimie. Zrób, co musi nastąpić, aby ona była oczyszczona. Kto wie, może te jedne z tych dronów czy rakiet, jedna z nich zboczy z kursu i wysadzi ten i wtedy setki Żydów się tam pojawi i odbudują świątynię. Meczet zostanie może w taki sposób zniszczony. Ale też wiele innych krajów, którzy idą za inną religią, uznają to miejsce za święte miasto. Oni będą chcieli zaatakować. Ale pojawi się bardzo silny, potężny człowiek w Europie. On może już żyje na ziemi teraz. Ale on będzie niesamowitym, niespotykanym, potężnym przywódcą i w pewnym momencie z uwagi na jego silną taką siłę zarządzania, on zawrze umowę z Żydami, którzy będą chcieli odbudować świątynię i świątynia zostanie odbudowana. I święci, którzy pozostaniecie w pańskim odzyskiwaniu, musicie zdać sobie sprawę, że gdy ta potężna osoba w Europie zawrze takie porozumienie, aby mieć udział w odbudowie świątyni, wtedy nastąpi 70. tydzień się zacznie i to będzie ostatnie 7 lat tego wieku. I wszyscy zobaczą to w wiadomościach i zdamy sobie sprawę, że po 3,5 roku dojrzali zwycięzcy święci zostaną porwani. Ale większość świętych, gdy będą oni obojętni, letni, następną posesję to zobaczymy, ten kościół upadły. Wszystko będzie takie letnie. O, wszystko znamy, wszystko już mamy, wszystko jest w porządku. Ale gdy zdamy sobie sprawę, że nasza sytuacja tak właśnie nie wygląda, gdy Pan powróci w taki ukryty sposób, podaję wam po prostu taką zasadę. Gdy obudzicie się pewnego poranku, będziecie chcieli komuś wysłać e-mail, ale nie będzie odpowiedzi. Może zadzwonicie gdzieś, ale nikt nie będzie odpowiadał. I może ktoś inny ci wyśle e-mail. Chciałem się skontaktować z taką i z taką osobą, ale nie mogę się dodzwonić, nie mogę się skontaktować. I zdamy sobie sprawę, że o. Że pierwsze 3,5 roku tych 70 tygodni się zakończyły. Oni stali porwani. Oni będą współkrólami. Będą częścią oblubienicy. Ale większość świętych, nawet w pańskim odzyskiwaniu, będzie tutaj. I przez kolejne 3,5 roku. Nie mogę powiedzieć nic w imieniu Pana. Nie jest to dla mnie jasne. Ale mam taką pozytywną myśl w odniesieniu do tych wszystkich świętych. Ci, którzy staną porwani, będą częścią oblubienicy i współkrólami w nadchodzącym królestwie, ale też ci, którzy pozostaną przez kolejne 3,5 roku, Pan wykorzysta ten czas, aby uczynić was dojrzałymi i gotowymi, by być królami. Zamiast mówić, że oni wszyscy przejdą przez ciemność w królestwie tysiącletnim, nie mamy prawa, by tak powiedzieć. Ale gdy będziemy mieli tę samą szansę, Panie, moim pragnieniem jest, chciałbym zostać porwany po pierwszych 3,5 latach, a nie po tych drugich 3,5 latach. I ponieważ on przychodzi w dzień ślubu i każdy aspekt jego żony musi w pełni się rozwinąć. W sensie osobistym, w pewnym sensie musimy to mieć rozwinięte, ale w sposób zbiorowy musimy dojść do dojrzałości w taki sposób i musimy mieć to głębokie pragnienie. Panie, czekamy, by spotkać się, mając takie głębokie pragnienie, by spotkać się twarzą w twarz na ślubie. Taki jest mój osobisty cel. Gdy możemy zakończyć naszą podróż i być zaproszonymi na ślub. Jesteś częścią oblubienicy. Przyjdź na ślub. I to nie zadzieje się, może gdy słyszycie to po raz pierwszy, nie jest to za wcześnie i nie za późno, gdy już to wcześniej słyszeliście. Jeden z braci jakby odszedł z odzyskiwania na 20 lat, ale powrócił i wróg go zaatakował. Tak, jesteś z powrotem, ale nigdy ci się nie uda, ponieważ zmarnowałeś 20 lat i teraz nie uda ci się, nie masz czasu. Ale w Joelu, w Księdze Joela jest werset, który tę sprawę wyjaśnia, że Pan jest poza czasem. To, co nie zadziało się w ciągu tych 20 latach, on może uczynić wiele w ciągu kilku miesięcy. Innym zajęło to lata, ale Pan w dogłębny sposób jest w stanie uczynić to w kilka miesięcy. Ale w taki osobisty sposób mam nadzieję, że zdamy sobie sprawę, że pański ślub będzie miał miejsce przed ostateczną walką i możemy powiedzieć, Panie, chcę być częścią oblubienicy. Prowadź mnie do tych doświadczeń i do radowania się, jakiej potrzebuje oblubienica. Uczyń to w swój sposób, w swoim czasie. Jest tu nas ponad 1000 osób. Jest we mnie takie wołanie, nie co do mnie tylko, ale abyśmy my wszyscy znaleźli się na uczcie i stali i byli częścią oblubienicy. I wewnątrz mówię, Panie, w Twojej władzy i w Twojej miłosierdziu. O, Panie, oby oni wszyscy byli częścią Twojej oblubienicy, gdy Ty powrócisz. Podpunkt 4. Chodzić w Panu w bieli, to chodzić z Nim w trakcie owego 1000 lat. I chodzić z Nim nie znaczy, że ćwiczycie się w tym, by chodzić. Po prostu chodzi o to, że jesteście z Nim jedno, żyjecie z Nim. W trakcie tego tysiąca lat. Co do zasady, musimy odnieść to także do naszego dzisiejszego chodzenia, czy też postępowania z Panem. To bardzo istotny punkt.
On musi być zastosowany w naszym codziennym chodzeniu, w naszym życiu chrześcijańskim, by postępować razem z Panem. Może usłyszeliście to wielokrotnie, ale mówię to w sposób świeży. Gdzie jest teraz Chrystus? Jeśli mamy świadomość, że On jest na tronie, że On jest pośród nas, ale moc wciąż zdaje sobie coraz więcej, że On jest we mnie, że On jest we mnie. I Panie, gdy Ty żyjesz we mnie i ja chcę być jedno z Tobą w moim codziennym życiu, Ty jesteś we mnie i jesteśmy jedno. Punkt C. Zwyciężać tutaj, to przezwyciężać martwotę kościołów protestanckich, czyli przezwyciężać martwy protestantyzm. To odnosi się w sposób obiektywny do denominacji. Co jeśli chodzi o spotkania modlitewne? Co jeśli chodzi o stół pański? O spotkania stołu pańskiego? Nie jesteśmy na szkoleniu, muszę się troszkę ograniczyć w moim mówieniu. I nie krytykuję, nie sprawdzam żadnego miejsca, ale odnoszę się ogólnie. Spotykamy się w niedzielę. Większość spotkań odbywa się rano. I mamy spotkanie stołu pańskiego. I śpiewamy hymn po hymnie. I modlimy się tym hymnem. I byłem na spotkaniach z moją żoną i innymi. Zgodnie z Starym Testamentem, nowy dzień zaczyna się w nocy. I Dzień Pański zaczyna się też w sobotę wieczorem. I uczę się tego. I Panie, chcę być przygotowany. Chcę być gotowy już pod koniec dnia w sobotę. I gdy zbieramy się w Dzień Pański, i chcę przynieść Chrystusa, którym się radowaliśmy, którego doświadczaliśmy w ostatnich dniach. Ponieważ w Starym Testamencie widzimy, że na takie spotkanie nie przychodzimy z pustymi rękoma, tylko przynosimy to, co najlepsze z Chrystusa, którym się radowaliśmy, którego doświadczaliśmy niedawno. I przynosić to, by dziękować i chwalić Pana. I by mieć czas oddawania czci Ojcu i chwalenie Ojca. Ale tylko Pan wie, do jakiego stopnia i na takich spotkaniach może 70% świętych jest cicho, ale Pan jest czuły i w swoim takiej trosce miłości czeka, ale święci muszą się nauczyć, czym jest stół pański i czemu on służy. I byśmy my wszyscy zdali sobie sprawę, że my mamy dział, porcję Chrystusa, której nie ma nikt inny. I święci mogą powiedzieć, wiem co mówisz, rozumiem to, ale nie wiem jak to zrobić, nie wiem jak tego doświadczać. Dlaczego? Może mieć troszkę społeczności na ten temat. Może jakieś proste szkolenie. Nie w taki oficjalny sposób, ale jak przygotować się na spotkanie stołu pańskiego. I nie będę odnosił się do jakiegoś konkretnego miejsca, który jest tysiące mil i tysiące mil od Stanów i stąd. Ale gdy oni przychodzą na spotkanie stołu pańskiego, oni przychodzą chwaląc i dziękując Bogu, Panu. Może godzinę wcześniej. Może śpiewałem tylko jeden lub dwa hymny, ponieważ jest cała istota jest napełniona chwaleniem i dziękowaniem, dziękczynieniem. I Pan teraz pragnie pracować w każdym z was, że gdy przyjdziemy na stół pański, że przyjdziemy z porcją Chrystusa. Pewni święci, gdy mieli stół pański, spotkanie stołu pańsku, śpiewali jedną pieśń, potem inną pieśń i potem modlili się w oparciu o treść pieśni, potem była cisza przez kilka sekund. Następnie po prostu mówiliśmy, Panie, dziękujemy Ci za Twoją pełną miłości, troskę i że radowaliśmy się Tobą. I potem była cisza. Potem wróciliśmy do hymnu. Dlatego podkreślam, że Pan chciałby odzyskać to, jak On widzi stół pański i abyśmy przychodzili mając świadomość rzeczywistości Chrystusa i tego, czego doświadczyliśmy w tygodniu. Nawet jeśli nie jesteśmy w stanie tego wyrazić słowami, ale w swojej istocie jestem tutaj, by Ci dziękować i Ciebie chwalić. I najlepszy aspekt Chrystusa przynoszę tutaj, aby Ojciec się tym cieszył. Podpunkt E. To, w czym chodzili oni w tym wieku, będzie dla nich nagrodą w nadchodzącym wieku. Jeśli poświęcicie trochę czasu, by przeczytać drugi, trzeci rozdział Księgi Objawienia, Pan jest tam bardzo dokładny. Pan mówi do posłańca każdego kościoła. On nie mówi bezpośrednio do kościoła, ale do posłańca. I brat, czy też gdy jest wyjątkowa sytuacja, gdy mówi do siostry, Pan mówi do tego posłańca. I ten posłaniec mówi do kościoła. W 1996 roku, gdy brat Lee poprosił, żebym przyszedł do niego do domu i powiedział, musimy wzmocnić
braci wiodących w kościele Fanaheim. I dodamy trzech braci. I powiedział. I ty też powinieneś być częścią tych braci. Ale nie chcę ciebie dodawać, żebyś się nie był zawstydzony. Przepraszam, nie. Spojrzał na mnie i powiedział, po prostu bądź po prostu gwiazdą. A gwiazda jest mowa o niej w pierwszym rozdziale objawienia. W niektórych miejscach, w niektórych miejscach jest wręcz niemożliwe, by Pan mógł przemawiać przez posłańca, aby Kościół znał swój prawdziwy stan. I jak widzimy te siedem słów do tych kościołów, Pan docenia pewne aspekty Kościoła, w których jesteś. I tylko jedno miejsce, w którym on mógł powiedzieć coś bez nagane, to Kościół odzyskany. Może. Może. W następnym posłowie powiemy. O, że osoba zwycięzca, Pan będzie zapisywał to na istocie, że staniemy się, że taka osoba stanie się taka sama jak Bóg w takim aspekcie. Ale tutaj skupiamy się na konkretnym aspekcie. Ale chciałem tylko powiedzieć, że zobaczymy coś więcej jeszcze na ten temat. To, w czym chodzili oni w tym wieku, będzie dla nich nagrodą w nadchodzącym wieku. Innymi słowy, pod koniec tego słowa do siedmiu kościołów powiedział, co zwycięzcy otrzymają w nadchodzącym wieku. Ale to, czym staniemy się w nadchodzącym wieku, musimy tego doświadczać tu i teraz. To nie będzie tak, że to, czym zwycięzcy święci będą w nadchodzącym wieku, będzie wyrazem tego, czym są w tym wieku, teraz, tutaj. Dlatego musimy mieć tę świadomość. Pod punkt F. Każdy chrześcijanin potrzebuje dwóch szat. Oczywiście nie mówimy o fizycznych kwestiach, ale o duchowych. Pierwsza z nich to szata usprawiedliwienia, służąca naszemu zbawieniu. Symbolizuje ona Chrystusa jako naszą obiektywną sprawiedliwość. W taki sposób wszyscy jesteśmy zbawieni. I otrzymaliśmy obiektywną sprawiedliwość. Widzimy to w Łukasza 15:22. Ktoś uciekł od swojego ojca, odszedł i żył w taki świecki sposób, w
światowy i już nie miał potem nic. I sobie pomyślał, o, teraz wrócę po prostu, by być chociaż jednym ze z niewolników jego domu. To jest wszystko, co mogę zrobić. I gdy wracał, jego ojciec
zobaczył i pobiegł do niego. I podbiegł do niego, rzucił mu się na szyję i go objął. I w ten sposób został zbawiony. W taki sposób Bóg Ojciec przyjmuje odrodzoną osobę. Co za wspaniały jest to Bóg Ojciec. Następnie mamy drugą szatę. Druga to szata aprobaty. Służąca przyjęcie nas przez Boga. Symbolizuje ona Chrystusa jako naszą subiektywną, osobistą sprawiedliwość. Tego Chrystusa, którego przejawiamy swoim życiem. Ten zamieszkujący Chrystus jest naszą sprawiedliwością w tak wielu kwestiach. To jest subiektywna sprawiedliwość. I to jest ta druga szata. Innymi słowy, ta szata jest wyrazem zamieszkującego w nas Chrystusa i Chrystusa, który jest naszą codzienną sprawiedliwością, ponieważ w naszym duchu jesteśmy jedno z Nim i gdy Duch płynie w naszym codziennym życiu, to, co mówimy i robimy, jest sprawiedliwe. I to połączenie jest po prostu wspaniałe. Białe szaty, o których tutaj mowa, to drugi rodzaj szaty. Niezbędne do tego, byśmy otrzymali nagrodę i weszli do Królestwa, gdzie będziemy chodzić z Panem, czyli królować wraz z Nim. Mamy tutaj kilka wersetów i ważnych punktów. Białe szaty, o których tutaj mowa, to drugi rodzaj szaty, wewnętrzna sprawiedliwość Chrystusa, niezbędny do tego, byśmy otrzymali nagrodę. Aby otrzymać nagrodę, w objawieniu 22:12 Pan przychodzi w ukryty sposób i do każdego z nas z nagrodą za nasz trud. Abyśmy otrzymali nagrodę i weszli do Królestwa. Po prostu czekamy na to, aby Pan osobiście do nas powiedział: wejdź do Królestwa, bądź współkrólem razem ze mną. Tylko tyle. Po prostu tyle. O, to jest, na tym polega szukanie najpierw Królestwa. To był ten cel. I celem jest to, by Pan tak do nas mógł powiedzieć. Abyśmy otrzymali nagrodę, weszli do Królestwa, gdzie będziemy chodzić z Panem, czyli królować wraz z Nim. To możemy, taką osobę możemy nazwać też współkrólem. I gdy staniemy przed tronem sędziowskim Chrystusa, i mówię to w pozytywny sposób, Pan powie do nas: byłeś wiernym niewolnikiem. Byłeś wierny do końca. I teraz chcę, byś królował wraz ze mną. I Pan może powiedzieć, Ron. Możesz udać się do tych północnych części Stanów, gdzie się urodziłeś. Tam było wielu Finów. A moje odczucie będzie, Panie, jestem chętny, po prostu chętny, by być gdziekolwiek. Chcę po prostu tam być, gdzie Ty mi, Panie, powiesz, bym był. By królować wraz z Nim. Musimy być doświadczeni, by być pod Jego królowaniem i krok po kroku uczymy się, co to oznacza, by królować wraz z Nim. I ostatni punkt, który mówi, Księga Objawienia 3:5 w całości stanowi Pańską obietnicę dla zwycięzców. Spełni się ona w tysiącletnim królestwie po Jego powrocie. Chciałbym tutaj coś dodać. To Księga Objawienia w całości stanowi obietnicę. Pan każdemu z nas składa taką obietnicę. To jest obietnica dla zwycięzców. I to, co oznacza słowo zwycięzców, co opisuje zwyciężanie, i nikt nie powinien powiedzieć, i nikt nie jest w stanie tak naprawdę powiedzieć, jestem zwycięzcą. Zwycięzca zawsze zwycięża, bez względu na to, co się stanie, w jakiej sytuacji. Przez cały czas swojego życia. Nie. Tutaj mamy... Tak naprawdę chodzi o to, że jesteśmy tymi, którzy zwyciężają. Nawet nasza sytuacja się zmieni, ale my uczymy się zwyciężać, by zwyciężać i spełni się ona, ta obietnica w tysiącletnim królestwie po Jego powrocie. Innymi słowy, to, czego doświadczamy, gdy zwyciężamy, wtedy otrzymamy nagrodę. W Królestwie Tysiącletnim, gdy Pan powróci. I mam nadzieję, że wszyscy z nas, w naszej istocie, mówią, Panie, poświęcam się Tobie w żywy sposób. Chcę być współkrólem wraz z Tobą. Nie tylko dlatego, bym sam mógł się tym radować, aby zaspokoić głębokie pragnienie w Twoim sercu i aby Bóg Ojciec został otoczony chwałą i aby wróg został zawstydzony. Na tym zakończę swoją porcję. Pomódlcie się osobom obok. Nie. W moim wnętrzu zaczynam w taki sposób, w jaki kończę w taki sposób, w jaki zacząłem. O, chwała wspaniałemu Panu, chwała Panu. Pomóc się z osobą obok. A następnie brat na słowo podsumowania.